będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie przypomnę Państwu o polekowych bólach głowy, których przyczyną jest nadużywanie leków stosowanych w samoistnych czy napięciowych bólach głowy, także w migrenach, jakie należą do najczęstszych dolegliwości. Inną przyczyną bólów głowy może być nadużywanie leków przeciwbólowych w ramach niewłaściwej terapii powszechnie stosowanych tzw. bólów samoistnych. W piśmiennictwie spotykane są różnorodne określenia tego rodzaju bólów głowy. Używa się określeń ból głowy z odbicia, ból głowy indukowany lekami albo właśnie ból głowy z nadużywania leków. Będą tutaj tłumaczeniem na język polski określenia z języka angielskiego Medication Overuse Headache z takim skrótem MOH, które występuje w obowiązującej międzynarodowej klasyfikacji bólów głowy. Podkreślone jest w piśmiennictwie, że bóle głowy nie powstają jako konsekwencja nadużywania dowolnego leku, ale wiążą się wyłącznie z nadużywaniem leków stosowanych w doraźnym leczeniu bólu głowy, jaki został po raz pierwszy opisany w 1950 roku, chociaż dopiero w latach 90. XX wieku polekowy ból głowy stał się dużym problemem, który był szczególnie związany z łatwą dostępnością środków przeciwbólowych, zwłaszcza paracetamolu, sprzedawanych bez recepty, podobnie jak i innych leków przeciwbólowych określanych jako OTC, czyli bez recepty. Obecnie ten rodzaj bólu uważa się za jeden z najbardziej upośledzających codzienną aktywność cierpiących osób oraz powoduje straty w wymiarze zarówno społecznym, jak i ekonomicznym. Według obowiązującej klasyfikacji polekowy ból głowy został scharakteryzowany jako ból głowy objawowy i wtórny. Ból głowy z nadużywania leków dotyczy osób, które już wcześniej cierpiały z powodu bólu głowy i to nie tylko samoistnego czy napięciowego, ale także migreny lub opisywanego bólu jako klasterowy, nowego, codziennego, przetrwałego bólu głowy, rzadziej bólu głowy objawowego, na przykład po urazie. Jednym z kryteriów rozpoznania tego bólu głowy z odbicia czy z nadużywania było całkowite ustąpienie lub zmniejszenie bólów głowy po dwumiesięcznym okresie odstawienia, chociaż brak poprawy po odstawieniu leku nie wyklucza rozpoznania. W odróżnieniu do samoistnych bólów głowy, morfologia polekowych bólów głowy nie ma znaczenia diagnostycznego, gdyż najczęściej jest on niespecyficzny lub ma cechy typowe dla bólu, który stanowi powód przyjmowania leku. Wśród objawów charakterystyczny jest przewlekły charakter bólu, definiowany jako co najmniej 15 dni z bólem głowy w miesiącu, z nadużywaniem leków wyrażone właśnie 10 do 15 w miesiącu lub 10 razy w miesiącu występowanie bólu głowy przed pojawieniem się bólu głowy z nadużywania leków. Rozpoznanie bólu głowy poprzedzającego ten ból głowy z nadużywania leków jest bardzo istotnym czynnikiem, tym bardziej, że obserwowano, że codzienne przyjmowanie środków przeciwbólowych z innego powodu, czy to z powodu bólów kręgosłupa, czy choroby nowotworowej, nie powoduje takiego przewlekłego bólu głowy, na który cierpi około 2% populacji ogólnej i przynajmniej 50% osób z przewlekłym bólem głowy. Chociaż brakuje danych epidemiologicznych w Polsce, to jednak pod względem zażywania środków przeciwbólowych w Europie Polaków wyprzedzają tylko Francuzi, a na świecie jesteśmy niestety w pierwszej dziesiątce zażywania środków przeciwbólowych. Zapadalność na ból głowy polekowy jest związana z uwarunkowaniami psycho społecznymi, socjoekonomicznymi. Wydaje się, że ból występuje wśród osób, szczególnie w miastach, u osób w niższym statusie ekonomicznym, słabiej wykształconych lub imigrantów, chociaż według piśmiennictwa w Danii na przykład dotyczy on raczej ludzi dobrze sytuowanych. Nadużycie leków, jak już mówiłam, jest definiowane jako doraźne stosowanie leków przez więcej niż 15 dni i tutaj wymieniane są oczywiście leki bez recepty, takie jak paracetamol, niesterydowe leki przeciwzapalne, czyli diklofenak, naproksen, różnego rodzaju inne, kwas acetylosalicylowy, czyli aspiryna lub 10 dni w miesiącu, środki określane ogólną mianem tryptanów, pochodnych ergotaminy, opioidów, także złożonych leków przeciwbólowych i środków, które należą do innej grupy, benzodiazepin, czyli środków nasennych i przeciwlękowych. Ból głowy z nadużywania leku występuje częściej także u nałogowych palaczy, osób cierpiących na bezsenność i otyłych, osób ze zwiększonym poziomem lęku oraz depresją, którzy skarżą się także na inne dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego z ograniczoną aktywnością ruchową. Za chwilę opowiem o powstawaniu bólów głowy z nadużywania środków przeciwbólowych. Patofizjologia nadużywania bólów głowy z nadużywania środków przeciwbólowych nadal nie została w pełni wyjaśniona, chociaż wydaje się, że u podłoża zmian leżą ośrodkowe zmiany w funkcji mózgu, zależne od układu endokanabinoidów oraz neuroprzekaźnika ważnego w depresji, serotoniny, jak też układu nocyceptywnego, czyli związanego z receptorami przekazywanymi ból, i innego układu w mózgu określanego mianem układu nagrody. Doraźne nadużywanie środków przeciwbólowych u osób z zaburzoną ośrodkową zmianą bodźców bólowych powoduje odwracalne obniżenie progu bólu, co jest kojarzone ze zmianami zarówno w poziomie neuroprzekaźników związanych z przewodzeniem bólu, ale także enzymów w pewnych ośrodkach mózgu, między innymi w jądrach czuciowych nerwu unerwiającego głowę, nerwu trójdzielnego, także nadwrażliwością na ból tego nerwu i zwiększoną pobudliwością komórek nerwowych w korze mózgu, czyli neuronów korowych, ze zmianami w tym układzie endokanabinoidowym, o którym niedawno wspominałam w swoim programie, co zostało już udokumentowane w badaniach neuroobrazowych, wykazujących na zmniejszony metabolizm, czyli przemiany w korze mózgu, ze zmniejszoną aktywnością zależnym od dopaminy w wspomnianym układzie nagrody, aż po zmiany morfologiczne w korze mózgu okolicy czołowej, gdzie wykazano zmniejszoną grubość kory w lewej okolicy przedczołowej, a także większe pofałdowanie w przyśrodkowych częściach płatów skroniowych, w płacie potylicznym, chociaż nadal nie wiadomo, czy zmiany te są przyczyną czy skutkiem nadużywania leków. Nadużycie środków przeciwbólowych jako przyczyna wydaje się pewne tym bardziej, że jak już mówiłam, u 75% chorych dolegliwości ustępują albo zmniejszają się po odstawieniu środków przeciwbólowych. Z wywiadów wiadomo, że osoby, które w początkowym okresie stosowały leki przeciwbólowe co najmniej raz w tygodniu, po 11 latach obserwacji większość cierpiała na bóle głowy z nadużywania leków. Ponadto wiadomo, że przewlekłe stosowanie środków przeciwbólowych ma związek ze wzrostem w surowicy stężenia jednego z białek neuropeptydu określanego CGRP, który jest zaangażowany w powstanie w mózgu stanu zapalnego, który nasila bóle głowy. Polekowy ból głowy jest konsekwencją nadużywania leków z różnych grup o zróżnicowanym działaniu. Opisano mechanizmy, które predysponują czy towarzyszą bólom głowy z nadużywania. Z drugiej strony schorzenie to nie dotyka jednak wszystkich chorych z bólem głowy, którzy przewlekle nadużywają środków przeciwbólowych. Stąd są podejrzenia, że może chodzić o jakieś predyspozycje rodzinne, a także skłonność do uzależnień. Najczęściej nadużywanymi środkami są oczywiście leki OTC, czyli środki przeciwbólowe sprzedawane bez recepty, zwłaszcza dostępne prawie wszędzie, z niewielkimi różnicami między kontynentami na świecie. Paracetamol, chociaż wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych były już postulaty wprowadzenia go na receptę z wycofaniem z grupy preparatów OTC, czyli dostępnych bez recepty. Także środki przeciwbólowe z grupy opioidów i barbiturany pozostają popularnymi środkami stosowanymi w doraźnym leczeniu bólu głowy, między innymi dane z USA świadczą, że także ograniczono tam ich stosowanie, podobnie jak leczenie aspiryną czy paracetamolem. Jednak w XXI wieku obserwowano niestety, leki te są na receptę, istotny wzrost wykorzystania opioidów w przerywaniu napadów migrenowych. Ponadto częstsze stosowanie stosunkowo zwiększających ryzyko zdrowotne niesterydowych leków przeciwzapalnych czy leków, jak już mówiłam, stosowanych w migrenie z grupy tryptanów. Podobne sytuacje opisywano we Francji i w krajach skandynawskich, zwłaszcza w Szwecji. Ponadto leczenie bólu głowy z nadużywania leków jako efektu nadużycia opioidów znacznie częściej niż w przypadku innych leków wymaga hospitalizacji z koniecznością i często niepowodzeniem leczenia, dlatego podejrzewa się, że u podłoża ból głowy z nadużywania opioidów leży pewien rodzaj przeczulicy i stwierdzane są patofizjologiczne podobieństwa między bólem głowy z uzależnieniami i zaburzeniami czynności układu nagrody, który także jest dysfunkcjonalny przy wszelkiego rodzaju uzależnieniach. Ze względu na profil farmakologiczny środków opioidowych, w tym kodeiny, kofeiny czy środków z grupy benzodiazepin, chorzy z bólem głowy nadużywający tych leków stanowią odrębną grupę, w której szczególnie często ból głowy współistnieje z zależnością lekową. Leczenie tego bólu głowy z nadużywania leków jest nadal badane i dyskutowane w piśmiennictwie wśród lekarzy, którzy się zajmują tego rodzaju bólami, chociaż sugeruje się, że ten ból głowy może być chorobą uleczalną pod warunkiem zaprzestania nadużywania leków. Proponowane są w tego rodzaju bólach na przykład profilaktyczne podawanie toksyny botulinowej typu A, która ma poprzez zmniejszenie, poprzez zablokowanie przewodnictwa zmniejszyć czy przyblokować łuk, który tworzy się takie koło skutków tego nadużywania. Ponad 75% pacjentów zaprzestało nadużywania leków i w okresie obserwacji u 42% chorych wzorzec bólu zmienił się na występujący tylko czasem, określany jako epizodyczny. Dotychczas zgromadzono jednak zbyt mało dowodów na poparcie skuteczności detoksykacji jako samodzielnej strategii leczenia nadużywania leków, zwłaszcza paracetamolu i kwasu acetylosalicylowego, a także niesterydowych leków przeciwzapalnych i środków złożonych, które zawierają różnego rodzaju środki przeciwbólowe. Zarówno opioidy, jak i pochodne ergotaminy, czy benzodiazepiny, kofeina, czy kodeina. W większości obserwacji czy strategii leczenia nadal pozostaje problem, czy leki przeciwbólowe odstawiać natychmiast, czy stopniowo zmniejszając dawkę. To są problemy lekarzy, którzy borykają się z tego rodzaju pacjentami. Nagłe odstawienie leku może jednak powodować przejściowe nasilenie bólu głowy i takie objawy jak występujące przy uzależnieniach i zaprzestaniu brania jakiegoś środka, czyli nudności, wymioty, obniżenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia snu, lęk, niepokój, drażliwość czy obniżony nastrój. Najdłuższy czas odstawienia, gdyż 10 dni, dotyczy niesterydowych leków przeciwzapalnych, kiedy powinno się ograniczać je właśnie w tym okresie. W Polsce najczęściej jest jednak nadużywane są środki przeciwbólowe, właśnie paracetamol i niesterydowe leki przeciwzapalne, o których już wspominałam, które stwarzają ryzyko uszkodzenia innych narządów, nie tylko wątroby, ale przewodu pokarmowego i nerek. Bardzo rzadko w przerywaniu napadów bólu stosowane są opioidy, benzodiazepiny, a zwłaszcza barbiturany. W przypadku wystąpienia objawów z odstawienia i nasileniem bólów głowy podejmowano próby krótkotrwałej terapii sterydami, które łączono z lekami przeciwwymiotnymi, takich jak metoklopropamid. W swoich zaleceniach Europejska Federacja Towarzystw Neurologicznych sugeruje jednak, by w nasileniu bólu głowy po odstawieniu nadużywanego leku nie stosować leków, zazwyczaj przyjmowanych przez chorego w celu przerwania bólu głowy, a w szczególnych przypadkach ograniczyć się zaledwie do podania innego leku, i to podczas hospitalizacji, najlepiej w formie dożylnej, zwłaszcza jeśli tym chorym towarzyszą inne choroby, zwłaszcza takie jak cukrzyca czy niewydolność innych narządów lub u osób z zaburzeniami natury psychologicznej, a także u chorych z nawrotem uzależnienia od leków. W polskich warunkach podstawową rolę w terapii odgrywa lekarz rodzinny, który powinien prowadzić także edukację profilaktyczną, zapobiegając występowaniu nieprawidłowego wzorca typu boli mnie głowa, to biorę tabletkę. Na wdrażanie innych sposobów, jak leczenie przeciwdepresyjne, czy wspomniana toksyna botulinowa, albo szeroko rozumiana zmiana stylu życia i fizykoterapia, a także różnego rodzaju techniki relaksacyjne ze zwiększeniem aktywności ruchowej i wsparciem psychologicznym. Jako szczególnie skuteczne postępowanie wymienia się identyfikację i eliminację źródła przewlekłego stresu oraz wypracowanie mechanizmów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Niektórzy proponują wdrożenie bardzo rygorystycznego, 5-dniowego programu całkowitej detoksykacji, również z terapią behawioralną i ćwiczeniami fizycznymi. Profilaktyka tego bólu głowy z nadużywania leków to także uświadomienie sobie natury schorzenia i ostrzeganie pacjenta czy chorego przed groźnymi konsekwencjami takiego nadużywania leków. Mniej skuteczne leczenie wypływać ma z takich czynników socjoekonomicznych jak stan wolny, brak zatrudnienia i różnego rodzaju używki, spożywanie alkoholu, palenie tytoniu czy picie kawy. Za chwilę jeszcze opowiem o fizykalnych metodach leczenia, zwłaszcza bólów głowy samoistnych albo z odbicia. Thank you. Fizykoterapeutyczne metody leczenia bólu, w tym fizykoterapia, była znana i praktykowana już od tysięcy lat, od kiedy stosowano do łagodzenia zwłaszcza dolegliwości bólowych, zarówno ciepło, jak i zimno, a także promieniowanie słoneczne, masaż czy wody mineralne, szczególnie w regionach Morza Śródziemnego, w takich krajach jak Grecja, Rzym czy Bliskiego Wschodu. W XVII wieku po odkryciach Newtona rozpoczęła się era fizykoterapii w światłolecznictwem, a następnie dopiero w XX wieku nastąpił rozwój po II wojnie światowej, gdzie zauważono złożoną problematykę bólu wraz z wprowadzaniem wysokospecjalistycznych klinik leczenia bólu, także utworzeniem Międzynarodowego Towarzystwa Leczenia Bólu. Pierwsze próby leczenia bólu za pomocą metod fizykalnych przeprowadzono w Polsce w 1972 roku w Instytucie Onkologii w Gliwicach, a także w Polsce powstały poradnie leczenia bólu, po której otwierane były inne poradnie w innych miastach kraju, prowadzone przede wszystkim przez specjalistów, lekarzy, anestezjologów. W zakresie medycyny fizykalnej wymieniana jest nie tylko fizykoterapia, ale także fizykoprofilaktyka i fizykalne, diagnostyczne oraz szeroko stosowane leczenie uzdrowiskowe, szczególnie balneoterapia, leczenie klimatyczne, które razem, jak wiadomo, odgrywa ogromną rolę w rehabilitacji. Najczęściej stosowane metody fizykalne to, jak już mówiłam, termoterapia i elektrostymulacja, a także leczenie laserem, różnego rodzaju blokady i psychoterapia. Uzyskany efekt przeciwbólowy przebiega na różnych drogach i mechanizmach uruchamianych na różnych poziomach układu nerwowego. I to począwszy od nerwów obwodowych, poprzez poziom rdzenia kręgowego, aż po korę mózgu, dlatego stosowanie metod fizykalnych w leczeniu bólu wymaga także od lekarzy i terapeutów znajomości patofizjologii bólu, różnych mechanizmów. Także powstała specjalizacja w ramach szczególnie anestezjologii leczenia bólu. Jeśli chodzi o także odczuwanie bólu, bardzo polecane były i są nadal zimne okłady, podobnie jak gorące, które od wieków są popularnymi metodami leczenia bólu, chociaż w profesjonalnej terapii obecnie stosowane są takie czynniki jak gorące okłady, kąpiele czy okłady parafinowe, a także sauna oraz promieniowanie podczerwone, prawdopodobnie skuteczne w bólach neuropatycznych, które nie reagują na środki przeciwbólowe. Popularne są także różnego rodzaju lampy rozgrzewające i okłady zimne, masaż lodem, rozpylanie oziębiające czy krioterapia. Leczenie ciepłem jest stosowane szczególnie w przewlekłych bólach mięśniowo-szkieletowych o różnej etiologii, także w bólach reumatycznych, w bólach dolnego odcinka kręgosłupa i bólach stawów. Mechanizm działania termoterapii wiąże się z obniżeniem napięcia mięśni naczyń, co prowadzi do poprawy ukrwienia i przyspiesza usuwanie produktów przemiany materii, a także zmniejszenie poziomu mediatorów, które prowadzą do stanu zapalnego. W czasie działania ciepła dochodzi do zmniejszenia napięcia mięśniowego także w mięśniach poprzecznie prążkowanych, nie tylko gładkich, co prowadzi do przerwania błędnego koła bólowego. Stymulacja skórnych receptorów ciepłem prowadzi do łagodzenia bólu dzięki powstałym także zmianom na poziomie rdzenia kręgowego, co jest wzmacniane przez efekt wzrostu przepływu krwi. Okłady są przykładane bezpośrednio na bolące miejsca przez co najmniej 30 minut. Niekiedy używane są koce elektryczne. Do innych zabiegów ciepłoleczniczych należą okłady parafinowe, jak już mówiłam, sauna, i to zarówno sucha, jak i gorąca, w powietrzu gorącym o małej wilgotności. W czasie sauny następuje także schładzanie ciała zimną wodą albo powietrzem, czyli w czasie zabiegu sauny odgrywa rolę nie tylko wysoka temperatura, ale zmiany temperatury i wilgotności powietrza, także natężenie pola elektrycznego. W czasie kąpieli kamienie pieca w saunie polewane wodą prowadzą do okresowego zwiększenia wilgotności, nazwane to jest uderzeniem pary wodnej, jakie przebiega ze zwiększeniem stężenia pola elektrycznego w komorze sauny. Działanie sauny powoduje znaczne przegrzanie ustroju, który dochodzi nawet do 39, na powierzchni skóry nawet 42 stopni, podczas gdy powrót do naturalnej temperatury występuje bardzo wolno. Pod wpływem wysokiej temperatury w saunie dochodzi do przyspieszenia oddychania, wzrasta pojemność życiowa, a także minutowa pojemność oddechowa. Dochodzi do wzrostu ciśnienia parcialnego tlenu, spadku poziomu dwutlenku węgla, ponadto wzrasta wydzielanie gruczołów śluzowych, zmniejszeniu ulega napięcie mięśni gładkich. Systematyczne korzystanie z sauny powoduje także wzrost poziomu hormonów kory nadnerczy i także wzrost odporności. Sauna poza ogólnym działaniem odprężającym jest wskazana w chorobie zwyrodnieniowej, w stanach pourazowych narządu ruchu, w chorobach skóry i w chorobach gośćcowych. Natomiast przeciwwskazania obejmują stany zakaźne i gorączkowe, skłonność do krwawień, także choroby przewlekłe, takie jak gruźlica czy choroba nowotworowa, choroby nerek, wątroby, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, choroby układu krążenia i psychiczne. Z kolei sauna parowa ma znacznie niższą temperaturę, bo 43 do 46, wysoką wilgotność 100%, stwarzając dogodne warunki dla relaksu. Działanie pary wodnej, szczególnie wzbogaconej naparami ziół albo olejkami eterycznymi, powoduje nawilżenie i odżywienie skóry. W fizykoterapii wykorzystane, jak już mówiłam, jest także światło podczerwone, różne lampy, które emitują promieniowanie szerokopasmowe, promieniowanie elektromagnetyczne, które może być luminescencyjne, czyli widzialne, i nieluminescencyjne. Zabieg nie powinien przekraczać jednak 20 minut. Poza stosowanym ciepłem do zabiegów termoleczniczych używane jest oczywiście, jak mówiłam, zimno. W tym ostatnio szczególnie polecana krioterapia z efektem przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Działanie przeciwbólowe zimna jest powodowane na innej zasadzie, na zwolnieniu przewodnictwa w nerwach obwodowych i zwiększeniu wytwarzania endogennych opioidów, czyli środków przeciwbólowych, z pobudzeniem wstępującego układu przeciwbólowego określane jako antynocyceptywny, powstające pod wpływem zimna, zahamowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego prowadzi także do zmniejszenia napięcia mięśniowego, powodując efekt przeciwskurczowy. Reakcje ustroju na zimno dzielone są na ogólnoustrojowe i na miejscowe. W ostrej fazie dochodzi do schłodzenia, dochodzi do zmniejszenia obrzęku i zmniejszenia wytwarzania mediatorów stanu zapalnego, w związku z tym zmniejszenia tegoż zapalenia. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na organizm człowieka polega na działaniu przeciwbólowym, co jest związane także z wytwarzaniem beta-endorfin oraz czynnościowym wyłączeniem receptorów czuciowych, a także połączeń z prioreceptorami, czyli receptorami czucia głębokiego w stawach i ścięgnach, i ze zwolnionym przewodnictwem, co daje efekt przeciwbólowy. Ważnym efektem jest również korzystny wpływ antydepresyjny na psychikę, co objawia się poprawą nastroju, ustąpieniem zmęczenia. Niskie temperatury stosowane są także do odnowy biologicznej organizmu w celu skrócenia okresu rekonwalescencji. Pod wpływem zimna dochodzi szybciej do złuszczania naskórka, wzrostu przepływu chłonki w tkance podskórnej. Krioterapia ogólnoustrojowa powoduje także wzrost stężenia surowicy hormonów, zwłaszcza kortyzolu, adrenaliny, noradrenaliny, ACTH, a u mężczyzn testosteronu. Badania biochemiczne i morfologiczne wskazują po krioterapii wzrost poziomu hemoglobiny, leukocytów, płytek krwi, poziomu cukru i kreatyniny. Główne wskazania do krioterapii to reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, także zapalenie łuszczycowe, choroba zwyrodnieniowa, różnego rodzaju dyskopatnie, dna umoczonowa, zapalenia okołostawowe ścięgien, torebki, fibromialgia, urazy stawów i tkanek miękkich, a także niedowłady spastyczne. Stan chorego podczas zabiegu oczywiście jest monitorowany, a przeciwwskazaniem do leczenia zimnem jest obkurczenie naczyń, szczególnie choroby takie jak choroba Raynaud czy Birgera, a także alergia na zimno pod postacią pokrzywki. Przeciwwskazaniem do terapii ciepłem są miejscowe albo układowe zaburzenia dotyczące naczyń krwionośnych, szczególnie nadciśnienie i uogólniona miażdżyca. Ponadto przeciwwskazaniem miejscowe oparzenie, obrzęk, stan gorączkowy, schorzenia dermatologiczne, zapalenia skóry i egzemy. To tyle, co chciałam Państwu powiedzieć na ten temat leczenia bólu i pragnę pozdrowić Państwa, życzyć wszelkich łask od Zmartwychwstałego Pana Jezusa w tym bardzo trudnym czasie, jaki obecnie mamy. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.